Cześć, tu Diabeł.
I Dredu, a wy słuchacie RPGatki, czyli najbardziej suchego podcastu o RPGach w Polsce. Po raz drugi w tym roku!
Co za pasa, o nie, jak oni to robią. Wszyscy inni podcasterzy ich nienawidzą. Nagrali dwa odcinki tydzień po tygodniu. Jak do tego doszło?
Zobacz jak.
Nie wiem.
Tak jest. Siema wszystkim, witamy. Dzisiaj gorący temat. Kurde, ciężko było nie polecieć rzeczywiście na fali tego wszystkiego, więc diabeł stwierdził w ostatniej chwili, że zmieniamy absolutnie wszystkie plany, wywalamy gości w ogóle, przesuwamy grafiki, niszczymy świat, trzeba było wyburzyć dwa domy, żeby to generalnie doprowadzić do tego tematu dzisiejszego. Tak było, więc porozmawiamy dzisiaj o GL-u, moi drodzy.
I Open Game License, który generalnie nie jest zbyt open i nie jest zbyt dobry, a...
Ale za to jest bardzo game i jest bardzo license.
Tak, jest generalnie bardzo kontrowersyjnym tematem w ciągu ostatnich kilku dni. Gość wywalony. Nie wywaliliśmy żadnego gościa, zapytałem jednego człowieka, czy byłby w stanie dzisiaj do nas dołączyć. Chodziło mi o Avarila z K20 Podcast. Niestety nie miał czasu, a była to osoba, która byłaby dzisiaj bardzo fajnie, żeby z nami porozmawiała, więc niestety... Tak, być może trochę koloryzowane, no właśnie. No. Generalnie Dredu tutaj opowiedział wam wersję, historia, wy łyknęliście jak pelikany, Jezus Maria.
Trzeba jakoś ten podcast nakręcać, rozumiecie, nie? Jakby gdybyśmy byli specjalistami i profesjonalistami, to nikt by nas nie oglądał.
Tak, to prawda. No właśnie mieliśmy z chwilą taką dyskusję, że słuchajcie, to jest ciekawe, że nagrywamy ten podcast, tak po prostu, nie? I... W sumie to nie jesteśmy specjalistami jakimiś specjalnymi, nie znamy się zbyt dobrze na RPGach. Mamy po prostu dwóch starych pryków na emigracji, którzy grają zbyt długo w RPG i po prostu gadają o rzeczach i opadają suchary.
No. No.
I ludzie chcą to oglądać. Słyszysz?
Gdybyście kiedyś myśleli, co trzeba zrobić, żeby nagrać podcast, jak bardzo trzeba się znać, otóż nie trzeba.
Tak, dokładnie tak. Okej, oczywiście pamiętacie, drodzy widzowie, że dzisiejszy odcinek, tak jak wszystkie inne odcinki RPGatki, nagrywany jest na żywo. Będziemy czytać czat, nie odpowiem na wszystkie pytania, ale będziemy starali się wchodzić z wami w rozmowę i dyskusję, bo ten podcast powstaje od nas, dla was. On jest też, jesteście zawsze naszym gościem na podcaście, wy czacie. A dla wszystkich, którzy oglądają nas na innych platformach podcastowych, kiedy oglądają już zapis tego, pamiętajcie, że RPGatki nagrywamy zawsze w piątki o 20 na kanale Diabelskie Wersety na Twitchu.
Tak jest. Tak sobie pomyślałem teraz, kiedyś trzeba zrobić taką akcję i nagrać odcinek RPGatki, który nie będzie live. Tak samo jak nagrać, jakbyśmy byli live, udawać, że czytamy czat i potem puścić go jako z klawisza w piątek wieczorem i zobaczyć, co czat na to.
Ale wiesz, że jest szansa, że w tym roku nagramy odcinek taki live?
I tak, zdaję sobie sprawę. I to będzie świetne.
Ale jeszcze nie zapiszajmy niczego, bo to jeszcze nic żadne potwierdzone w pełni info, natomiast tak. Jest bardzo duża szansa na odcinek live. Na żywo.
Jest nawet więcej szans niż jedna, że będzie odcinek live, ale zaraz jakby no. Bo jakby żaden się nie spodziewa.
Tak jest.
Żaden się nie spodziewa. Jakby Dreda w fałszywym Londynie, nie? No. A skąd wiesz? A może będę. Może ci zaskoczę. Może przyjedę z mikrofonem w ręce i powiem, stary, nagrywamy. A ty powiesz.
Czekaj, mówię. Do Londynu masz blisko.
Trudat.
Tylko nie tego.
Trudno to kiedyś będzie zrobić. No, niestety. Ale no, spoko. Pomyślimy.
Dobra, słuchajcie, zanim pogaduszki, hecheczki i tak dalej przed nami, oczywiście jeszcze dużo dzisiaj będziemy mieli hecheczków, bo dzisiaj będziemy naprawdę rozgryzali tego OGL-a na części pierwsze, naprawdę nie, ale będziemy tutaj dużo rozmawiać na ten temat. Natomiast zanim tego przejdziemy, chciałem przekazać bardzo informację, dzisiaj miał być kompletnie inny odcinek, temat odcinka, miał być dzisiaj odcinek, tak był zapowiedziany nawet, część pewnie może na to czekała, odcinek o historii postaci. Ja go przełożyłem sobie na przyszły tydzień, dobrze? Chłopaki, dziewczyny i inne osoby, przełożyłem go na przyszły tydzień, on nam nie ucieknie, on tu będzie, on czeka po prostu oddzielić na tyle gorącym tematem, że postanowiliśmy ten plan zmienić, to już to powiedział wcześniej. Przechodząc więc do typowych dań przed, rzeczy przed daniem głównym. Dreadu, szybki highlight ostatniego tygodnia, sesja, film, serial, gra, książka, coś fajnego, co ostatnio siedziałeś, robiłeś.
Niekoniecznie z ostatniego tygodnia, ale ostatni tydzień chodzi mi to bardzo po głowie. Alice in Borderlands. Jeżeli ktoś lubi anime, mangi i tak dalej, oglądaliśmy z Maszą dosłownie koniec roku zeszłego, jak ja byłem chory. I generalnie nie byłem za bardzo w stanie nic zrobić. Alice in Borderlands, live action Alice in Borderlands jest absurdalnie dobrym serialem. Do tej pory, pory chodzi mi po głowie i kminie, jak przerobić go na sesję RPG. Natomiast w związku z tym, że nie grałem, w związku z tym, że w sumie tak mało się działo w tym tygodniu, to tyle. Alice in Borderlands polecam serdecznie, to jest mój hot take i generalnie tak. Mój mózg zafiksował się w tym momencie, znaczy nie tylko mój mózg zafiksował się na tym i tyle.
Okej, przychodzą mi kolejne rzeczy, jak mówisz hot take, to teraz powinna być włączała muzyczka Dr. Dre i okulary spadającej z góry.
Tak, tak. Jeżeli wiecie, o jakiej muzyczce mówimy, możecie sobie nudzić pod nosem. Nie mamy tego efektu jeszcze.
Nie możemy go mieć, bo copyrighty. Nie wiem, czy ten kawałek, który ten... Znaczy, jest szansa, ale po prostu by się przypierdolił nawet ten mały kawałek.
Okej, okay, pytanie zagadka. Skoro są copyrighty, dlaczego działanie wbrew prawu, w sensie próba ominięcia copyrightów, nie nazywa się copyleftem? Żaden nie spodziewał się suchara przed sucharem.
Okej, dobrze. Tak, jeśli chodzi o mnie highlight tygodnia, w moim przypadku highlightem tygodnia zrywanie będzie sesja zero do kampanii Proces Pacyfiki, którą zrobiliśmy sobie. Sesja zero była, chociaż chaotyczna strasznie, ale była bardzo, bardzo fajna. Nie mogę po prostu czekać tej kampanii, która tutaj nadejdzie. Bo po prostu będziemy grali w Cyberpunka w 2077, po grze, z paroma rzeczami, zagram, chłopaki i dziewczyny zagrają członkami z tego, gangu Voodoo People, czyli z inkluzywanego Voodoo Boys. Stwierdziłem, że Voodoo People jest o wiele lepszą nazwą i jest ciekawszą nazwą i mamy parę innych fajnych rzeczy i po prostu jak ja widzę, co oni zrobili, jakie tam jeszcze ja mam pomysły do tego, to będzie naprawdę się ta mini kampania, ona będzie trwała do 6 sesji i będzie super. Więc możecie obejrzeć sobie już zapis tej sesji zero na moim YouTube, jakby ktoś chciał. Naprawdę polecam, bardzo fajna sprawa, bardzo fajne pomysły nam padły. Będzie dobrze. Więc to jest mój highlight tego tygodnia, bo książki, serial i tak dalej, to chwilowo no. Wszyscy wiemy, jak jest. Ale przechodząc płynnie do ważnych tematów, słuchajcie, drodzy widzowie, serdecznie przypominamy o tym, że zarówno Dreadu, jak i Diabeł organizują imprezy wośpowe, w sensie zarówno RPG-ów, jak i diabelskie wersety, przepraszam bardzo, bo te nazwy tak są trochę więcej niż ja i ty, tak naprawdę.
Tak jest. U nas organizujemy... jest dużo więcej ludzi, którzy nad tym pracują, więc...
Organizujemy wośpowe imprezy, przypominamy o tym cały czas. Możecie oczywiście znaleźć te wydarzenia na YouTubie i na Facebooku, tam macie wszystkie ważne informacje. Ja mogę zrobić shortlist swoich rzeczy jak najbardziej. Po pierwsze, skończyłem ogłaszać mistrzów gry i sesję, jak będziemy prowadzić, więc mogę powiedzieć z tym sumieniem, że będziemy grali w Numenere w settingu Horizon Zero Dawn albo Forbidden West, jak to woli, którą poprowadzi nam Szczur. Będziemy grali Potwora Tygodnia, mało, chyba już tradycyjnie w miarę nawet. Będziemy grali w tego. W Genesis. W dziwnym, dzikim zachodzie. No i oczywiście u mnie będzie można zobaczyć, jak ja poprowadzę Fallouta. Ogłosiłem też skład i na moim Falloutie zagra Arash, Elessar, Liduch i Refur Narrator. Taki tam skromny skład. Mam nadzieję, że będzie super. Z trzema z tymi osobami grałem już w sesji RPG, wiem, że będzie dobrze, a Liduch będzie grał pierwszy raz w RPG. Jeden z większych fanatyków Fallouta w Polsce i będzie pierwszy raz grał w papierowego RPGa. Będzie naprawdę ciekawe dla niego przeżycie, zwłaszcza, że trafi w grube miejsce, w miejsce, w którym ludzie, którzy będą z nim grali, będą mocno RPGowali. Będziemy zobaczymy.
Jestem ciekaw, jakie wrażenia będzie miał po tym wszystkim, co powie. To jest bardzo ciekawe.
Najpierw powiesz do niego i tyle. Jak powiesz do niego, to będzie pewnie zapraszany częściej. Nie tylko przeze mnie.
No, u nas generalnie dużo się dzieje, dużo ludzi jest zaproszone, dużo ludzi odpowiada, dużo ludzi sama pisze, także generalnie jestem w momencie, w którym mogę powiedzieć, że sporo osób z zeszłego roku po prostu powiedziało albo napisało, stary, robimy to jeszcze raz, więc fajnie. Jeśli chodzi o gości, jeszcze nie ogłaszałem, ale mogę wam już powiedzieć na dzień dobry, jeżeli oglądaliście w zeszłym roku nasze sesje, to dziewczyny, które grały, cosplayerki, które grały Dzieciaki na miotłach w pełnym składzie, pojawią się w tym roku tak samo, chcą dalej grać, więc będzie kontynuacja historii z zeszłego roku. Z ludzi, którzy się pojawią, czy z ekip, które się pojawią, ta sama ekipa, która w zeszłym roku grała Cthulhu, z którą w tym roku prowadziłem kampanię Exit Missing, też pojawi się, nie wiem czy w jednym składzie, czy będzie rozdzielona, zobaczymy, ale możliwe, że zrobimy kolejną sesję, pierwszą sesję z kampanii po prostu na WOŚP-ie i potem pociągniemy to dalej, więc będzie śmiesznie. Bartek zaprasza mnóstwo ludzi, potwierdził się blog Ojciec, więc jeżeli ktoś kojarzy, to człowiek pojawi się u nas, nie mam pojęcia kto to jest, ale zapowiada się śmiesznie.
No tak jak powiedziałem, mnóstwo... To ty nie wiesz.
Słuchaj, ja nie wiem.
Blog Ojciec to jest Kamil Nowak, zwany też jako fandom jako Kors. To jest człowiek, który organizował Grykony.
A, okej, okay, dobra, już kojarzę, kto to jest. Okej, okay, to teraz mi to mówi dużo więcej, niż jak mi powiedział Bartek, że to jest Blog Ojciec i prowadzi fajne rzeczy. Okej, okay, nie?
Ale to jest człowiek, który robiąc rzeczy dla fandomu RPGowe i ogólnie fantastyczne, tam no, nie był zbytnio znany, bo robił Grojkon, nie? I robił ewentualnie Polkon w Bielsku i tak dalej. Kiedy zaczął prowadzić bloga parentingowego, to kurwa, on ma tam, ile? On ma setka tysięcy followersów, nie?
Jakoś tak. No, w każdym razie okej, okay, teraz już wiem, jakby dokliknęło mi w głowie, kto to jest. Fantastycznie. Dobrze, okej, okay, dziękuję. Odblokowałeś mi pewne klapki. Także tak, będzie Korsu, będzie Królowa Malisienka, na pewno będzie jeszcze z tych ludzi, którzy się potwierdzili. O Jezu, nie, musiałem otworzyć pliki, nie będę szukał, ale będę w tym tygodniu prawdopodobnie ogłaszał grafik, w co będziemy grać, będę ogłaszał, kto będzie prowadził, bo tam się pojawi nie tylko ja w tym roku, będzie dużo więcej osób prowadzących, żebym się nie zajechał tak jak rok temu.
Polecam.
Więc tak. Znaczy tych... i tak będę prowadził pewnie większość sesji, ale tam się pojawią jeszcze 3-4 osoby dodatkowe.
Nie? A to widzisz, ja z czterech sesji, które są u mnie, prowadzę tylko jedną i jest mi z tym dobrze, dodatkowo gram tylko jedną. Jest mi też z tym bardzo dobrze, bo... trochę szkoda energii, wiesz?
Trochę tak, znaczy wiesz, to jest tak, że z jednej strony się lubi, a z drugiej strony trzeba się szanować i już nie jestem taki młody, jak byłem. Znaczy tak, więc u nas... Poprowadzę prawdopodobnie połowę sesji, które będą, więc to i tak są 4 sesje w ciągu 2 dni, albo 6. W tym natomiast będzie Dice Royale, które będzie sobie można kupić jako... Znaczy bilet do Dice Royale będzie można sobie kupić na Allegro i po prostu przyjść na konkretną godzinę na Discorda i zagrać z nami. Jeżeli się nie pojawi, że kupisz bilet, no to dziękujemy za wsparcie WOŚP-u. I będziemy prowadzić też jakąś jedną krótką grę ze względu na gościa prawdopodobnie, chociaż czekam na odpowiedź, to nie będzie konkretnie sesja, tylko będzie to karcianka, którą Gindi będzie wydawać. Jest trochę takim GM losowym RPG-iem, więc, ale gra trwa około godziny, więc to jest tak ze względu na gościa.
Chyba wiem.
Po prostu zagramy sobie w coś, co nie jest RPG-iem pełnowymiarowym.
Ale wiesz, że Darken w RPG lubi grać?
Ja wiem, że Darken lubi grać w RPG, to jest bardzo dobre hasło, jestem totalnym kretynem. Zaraz do niego napiszę.
No. Dobra, okej, okay. Koniec ogłoszeń WOŚP-owych, proszę państwa.
Tak, WOŚP przechodzimy. Będzie fajny.
Nie będziemy kłamać, przechodzimy do gwoździa programu dzisiejszego, bo nawet suchar uważam, że jest mniej ważny w tym całym dniu niż nasza rozmowa o OGL-u, więc proszę państwa... Zacznijmy od prostego, łatwego suchara. Dredu, powiedz mi, jakie jest źródło gliny?
Nie wiem.
Martin jak? Sindera. Bo wiecie, Marcin Sindera to autor systemu RPG Glina, więc autor gliny jest źródłem gliny. No, prawda?
Tak, dokładnie tak.
To jest.
To był taki gwóźdź programu, ale to jednocześnie był gwóźdź do trumny. Badumc.
Dokładnie tak. Dzięki planie wyschło. Proszę, proszę państwa.
W tym podcaście.
Tak, dokładnie. RPGatka, najbardziej wysuszający pranie podcast na świecie.
Możesz sobie zbudować biznes bazując na tym, że generalnie puszczasz w kółko RPGatkę albo same suchary z RPGatki jakby na głośnikach w pralni i pranie schnie lepiej niż jakbyś je wrzucił do suszarki? Ja to nie widzę.
Dobra, słuchaj, przejdźmy do tematu naszego odcinka, czyli do, proszę Państwa, OGL drama, która trwa już dłuższy czas. Zaczęła się jeszcze w zeszłym roku tak naprawdę, ale jakoś wtedy...
Przed świętami
wybuchła jakaś tam mini dramka. Buzarci wtedy wydali w miarę dobry statement 21 grudnia odnośnie OGL, SRD i OneD&D o tym, jak powinien, jaki mają ten. Oni nie napisali tam nic złego, tak? No bo ludzie się uspokoili, pojechali na święta, wszystko poszło do ten. Oni wtedy generalnie określili to, że faktycznie będzie nowy OGL, będzie OGL 1.1, że będzie pokrywał takie i takie rzeczy, że będzie wprowadzał royalties dla tych, którzy zarabiają najwięcej na kontencie OGL-owym i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i teraz oczywiście pojawiły się pewne rzeczy, ale ludzie stwierdzili, no dobra, to nie wygląda to tak źle, ten statement jest spoko i okej, okay, dobra, dajmy sobie chwilowo spokój. Ale to nie wszystko, bo tydzień temu 6 grudnia drama wybuchła na nowo. 6 albo 5, nie pamiętam już dokładnie. Jakoś na początku roku drama wybuchła na nowo, bo otóż Wizardci wysłali draft OGL-a do paru współtwórczych firm, do paru content creatorów, którzy z nimi współpracują. I któryś z nich, czytając to gówno, nie wytrzymał i liknął to paru mediom. Bo co się okazało? Że generalnie nagle się okazało, że content, że nie będzie można robić contentu D&D poza napisaniem czegoś, wypuszczają tego jako podręcznik papierowy bądź elektroniczny. Czyli pierwszy problem, tak? Content creator taki jak ja czy Dredu. Wiem, że to nie brzmi dobrze, ale mimo wszystko jesteśmy twórcami contentu, nagrywamy sesję. Nagrywając sesję w D&D, nagle nie możemy tego robić, nie?
Tak jest.
Bo pojawiają się tam części OGL, jak najbardziej pojawiają tam części, które OGL pokrywa i nagle tego nie można, nie możemy tego pokazać, nie, w sieci, bo OGL.
Musielibyśmy specyficznie wywalić wszystkie słowa, które są zarezerwowane dla systemu, nie? Na zasadzie, nie wiem, bugbear, w sensie słowomiśnie. Wszystko, czy testuj, zrób deck save'a, nie? Czy zrób sobie jakiś tam test na charyzmę. To wszystko musiało być wywalone i musielibyśmy udawać, że tak naprawdę nie gramy w D&D, nie?
Test na charyzmę jeszcze nie, bo akurat test nie jest za ten, ale na przykład eat hidy, tak? Mind flyer. Te słowa są jak najbardziej słowami zastrzeżonymi. Najważniejsze to jest to, że nie mógłbyś się nazwać Dungeon Masterem.
To prawda.
Grasz w D&D, ale nie jesteś mistrzem podziemi.
Nie. Byłbym narratorem wtedy.
Narrator podziemi.
Oh. Wow. Trzeba to szybko. Halo, quick. Niech ktoś zrobi znaczek na tym. Copyrighty jakieś.
Narrator podziemi, Boże.
W ogóle nie. Lepiej. Dungeon Meister.
Dungeon Meister, o Jezus Maria, jakbym kiedykolwiek wydawał cyberbytom w wersji dla wielu graczy, to będzie Dungeon Meister, gwarantuję ci.
Idealnie.
Ja muszę najpierw napisać wersję solo, więc to jest zupełnie inna sprawa.
No, trzeba, po kolei, jedno po drugim, nie? Jakby jedną rzecz na raz.
Lochmeister
to było, Lochmeister! Jezu, jak to brzmi! Piękne. To jest genialne.
Piękne,
Boże.
Dokładnie tak. Ewentualnie ten, bo w sumie nawet nie majster.
Sztygar gry.
Sztygar gry, dokładnie.
O, kurwa.
Albo jakieś Tiger gry, tak? Bo to nie jest tak Sztygar to jest po polsku, a Tiger to jest takie bardziej śląskie.
O, Boże, ale to się drodzą cudownie. Widzicie, dokładnie tak się tworzy gry RPG, nie? Tak, w ten sposób. Tak. Jakby ktoś wam mówił inaczej, nie.
W każdym razie byliśmy przy pierwszym ogłoszeniu ciągle, tak?
Nie, tak, przy drugim. W sensie, że nie możesz stworzyć kontekstu.
Przy wycieku OGL byliśmy. Wycieknął wersja 1.1 i generalnie, no, okazało się, że wcale nie jest tak dobrze. No, te royalties są kontrowersyjne dla niektórych, aczkolwiek ja jestem w stanie zrozumieć, że oni mogą w jakiś sposób chcieć, że mogą uważać, że to faktycznie jest w jakiś sposób ich prawo, ale nie jestem pewny, nie do końca, bo to jest tak naprawdę kwestia tylko i wyłącznie, tworzymy materiały, są materiały, które są budowane na przykład poza, bo to jeszcze jest inna sprawa, osobną licencją jest licencja na wydawanie na DM's Guild. I w większości przypadków wydawanie na DM's Guild daje ci większy zakres dostępu do rzeczy, których możesz skorzystać, bo możesz skorzystać z nazwy D&D i z paru innych rzeczy, i z nazw typowo specyficznych systemu, ale dużo firm się na to nie decydowało, bo licencja DM's Guild była zdecydowanie dużo zabierała od twórcy i oddawała Wizardsom, tak? Ale korzystała faktycznie z IP. No i powstało dużo tych content dodatków, które, co najlepsze jest to, te dodatki zwykle wszyscy narzekają ostatnio. Ja nie jestem w stanie go zweryfikować, ale co z kim nie rozmawiam, który gra w D&D, wszystkie dodatki do D&D robione przez Wizardów mają kaprawą jakość.
Si, potwierdzam. Znaczy, może nie wszystkie, ale to się ostatnio zrobiło takie nagminne, że to co wypuszczają Wizardsi, wydaje się być puszczane taśmowo i tak trochę, wiesz, już bardzo, bardzo, bardzo obniżyli po prostu poziom tego, jakby komuś się nie chciało, albo ktoś na siłę wciskał, albo usuwał mnóstwo rzeczy, żeby tylko się zmieścić w jakimś konkretnym formacie. I to, co wydają Wizardsi, właściwie od taszy, tak bym strzelił, czyli jakoś od zeszłego roku, początku zeszłego roku, mniej więcej. Szczególnie po tym, jak wydali Spelljammera, to już po Spelljammerze to już widać ewidentnie spadek, nie? Jakby sam Spelljammer jest naprawdę taki mlach. Nie? Jakby tam brakuje tylu fajnych rzeczy, które mogli wrzucić, które gdzieś tam ktoś kiedyś przebąkiwał, że wrzucą i ich nie ma, że no już mówi się trudno. Więc ja generalnie jestem już tak bardzo w rezerwie i naprawdę nie chcę mi się kupować podręczników od nich, tym bardziej teraz to już jest naprawdę, nie? Ale tak, to jakoś spada, jakoś widocznie spada.
Tak, więc generalnie no, zgubiliśmy się trochę w tym, co mówiliśmy, jakoś spada, a myślę, że do tego, że ci twórcy third party content, oni wydawali content o wiele lepszy, no i generalnie nie płacili żadnych tantiem, Wizardsom i tak dalej, nie? I prawdopodobnie ktoś w tym Hasbro sobie pomyślał, że hej, zajebiście by było, jakby jednak ściągnąć od nich jakiś hajs, bo korzystają przecież kurwa z naszej gry, nie? I tutaj jest taka krótka notka historyczna. Słuchajcie, zapewne wielu z was wie, część z was nie wie. Był sobie kiedyś taki twór jak TSR, który odpowiadał za drugą edycję D&D i za pierwszą edycję D&D i generalnie TSR był prowadzony podczas właśnie drugiej edycji D&D przez pewną kobietę, która właśnie bardzo nie w smak było to, że inni twórcy wydawali content do D&D bez ich inputów w jakikolwiek sposób i bez ich zysku, tak. Nie?
Doprowadziła do tego, co się doprowadziła ta
kobieta. I doprowadziła do tego, że pozywali kogo się da. Pozywali kogo się da, to wszystko było oczywiście bardzo kosztowne, spadała też oczywiście jakość produktu i spadała jakość dodatków, które wypuszczało TSR.
Tak.
I po prostu TSR był na skraju...
Z firmy też przy okazji, jakby totalnie, których nie widziała związku z tym, że spada jakość, nie? Jakby.
Tak, generalnie TSR, będąc po prostu coraz gorszej sytuacji finansowej, napędziło sobie samą spiralę, które doprowadziło do ich po prostu bankructwa, które I tylko dzięki temu, że było parę ogarniętych osób, to może być Peter Atkinson, jeśli dobrze pamiętam,
Tak mi się
człowiek,
wydaje,
który
że to jest nazwisko.
wykupił D&D po to, żeby zostać szefem wizardów i tak dalej, nie? No bo w ogóle zabawna historia, tam na pewno można to poczytać w paru miejscach, ale on generalnie, kiedy wpadł na ten pomysł, to powiedział, to było takie, no dobra, chcę to zrobić, ale nie stać mnie na to, nie? Więc poszedł do kogoś, który mógłby to zrobić, ale powiedział, że dogadam się z wami, żeby takie, wiesz, żart typu ożeń się ze mną, daj mi rękę swojej córki. Nie. Czy ten, idziesz do kulczyka i daj mi rękę swojej córki? Nie, ale ja jestem prezesem tego i tego. Aha.
Tak.
I tak w kółko, nie? Coś takiego zrobił, coś takiego ten człowiek
Tak.
odpierdolił, że generalnie zakręcił tak tymi firmami, że praktycznie wylądował dokładnie tam, gdzie chce, z tym, co chce i tak, jak chce, nie? I Wizardzi wtedy właśnie stworzyli pierwszą wersję OGL-a w latach, na początku roku 2000. I ten OGL sobie trwał do teraz, tak naprawdę, nie?
Tak, no 20 parę lat tam siedział, nie? Bo to rzeczywiście w 99 czy 2000 jakoś to było wypuszczone, nie?
OGL 1.0a w tekście jest opisany jako 2000 rok.
Okej.
Nie wiem, czy była wersja 1.0, która była opublikowana, bo aż tak stary nie jestem i nie gram aż tak długo w D&D. Bo nie grałem
No,
nigdy w
w każdym razie, no co wiesz, to jest tak, 23 lata sobie to było na ziemi i bawiło się
D&D.
dobrze, że tak nazwę. Ludzie z tego korzystali, żyli w dostatku i radości.
O, nie, tutaj się mylisz pod tym kątem, bo otóż OGL był powiązany oczywiście na twardo z trzecią edycją, i 3,5, ale kiedy wyszła czwarta edycja?
Oj,
Oni
tamte
zrezygnowali
podziały
wtedy z
zaszły, czy nie?
OGL-a i oni wtedy zrobili sobie osobną, nową licencję na to, żeby można było tworzyć
Prawda?
content do czwartej edycji. I ta licencja, wiecie co? Mam flashbacki, trochę jak z Wietnamu. Ta licencja miała bardzo podobne obostrzenia, jak mamy teraz związane w OGL 1.0.
No, no też ludzie ostro psioczyli, pamiętam. Przypomniałeś, bo generalnie czytałem, znaczy nie pamiętam tego, jak psioczyli, pamiętam, że czytałem artykuł jakoś 2 dni temu właśnie o tym, że było takie porównanie właśnie z czwartoedycyjnym tym OGL-em. No ale generalnie to jest jeden z tych powodów, to psioczenie ludzi i wypuszczenie tego OGL-a przy czwartej edycji, dlaczego czwarta edycja jest tą niechcianą, nieznaną i nikt o niej nie pamięta, nie? No.
Czy to jest raz, dwa, że tutaj faktycznie Bartek zwraca uwagę, ja też miałem dodać jak najbardziej, to, że oni wydali wtedy tego D&D 4 edycje z osobną licencją, nie zmieniało w ogóle nic w kontekście zawartości OGL-a. To oznacza, że OGL 1.0a dalej działał, dalej można było na podstawie contentu, na podstawie SRD D&D 3.0 można było otworzyć rzeczy. I tak powstało przecież Paizo, i tak powstało jak najbardziej. Tak powstał Pathfinder. Right?
Tak. Tak
Bo nie
jest,
podobał
dokładnie
mi się.
tak.
I żeby nie było jeszcze. Mówiąc flashbacki z Wietnamu, przy edycji czwartej Wizardzi też mieli zakusy na stworzenie własnego stołu do wirtualnego grania i ogólnie centralizacji tego wszystkiego. Naprawdę, kurwa, to brzmi jak. Nie chodzi o to, że to jest 20 lat minęło od tego. Oni mieli po drodze praktycznie podobną sytuację i oni to kurwa znowu próbują odpierdolić.
No, jakby to jest taka sytuacja, w której, wiesz co, mi się wydaje, że to jest tak, że oni przypomnieli sobie, że mieli taki plan, nie? I że to wtedy nie pykło. I teraz jakby pokazali w którymś momencie One D&D, pokazali możliwość grania online, pokazali, że będą mieli własny stół i stwierdzili, ty, jak to zażarło, to może zażre wszystko. No i nie do końca, nie? Ale mam takie wrażenie, że ktoś gdzieś tam pomyślał, dobra, mieliśmy taki plan, to był fajny projekt, nie? To miało zażreć, to miało dawać pieniądze i hajsy, ale było za wcześnie, 20 lat później, spróbujmy to zrobić jeszcze raz. Nie wiem, tak to wygląda po prostu, nie?
Greywolf zadaje kontrowersyjne pytanie. Czy skoro oni są właścicielami licencji, to mogą z nią robić co tylko zechcą? Tak, mogą. A my, jako osoby będące odbiorcami, możemy im powiedzieć, co o tym myślimy.
Tak
Dokładnie to
jest, dokładnie,
robimy.
nie? Tak, absolutnie. I jakby jedno i drugie jest fair, nie? Jakby w sensie oni jak najbardziej mają prawo robić z tym, co chcą. My mamy prawo być oburzeni, że zabierają nam zabawki, wiecie. Jakby to, bo to tak wygląda, nie? Że ktoś zbudował piaskownicę, że plac zabaw, nie? Powiedział, to są nasze fajne zabawki, możecie sobie na tej piaskownicy być i sobie z tych zabawek korzystać. No ale po jakimś czasie, kiedy tam, wiesz, jedni sobie bawią się w tej piaskownicy za darmo, inni się bawią, nie wiem, opłacając inną furtką wejście na piaskownicę, mając lepsze zabawki, wszyscy się tam dobrze bawią, ale w którymś momencie oni twierdzą, wiecie co? Ktoś tam dobudował jakieś zabawki w tej piaskownicy, ktoś tam dobudował jakieś elementy i nam się to nie podoba do końca, bo wy kasujecie tych ludzi, którzy się tam bawią w tej piaskownicy za swoje elementy, więc wiecie co, wypieprzajcie stąd, my sobie je zatrzymamy i będziemy kasować dalej za nie, nie? Trochę tak mniej więcej to wygląda, żebyście mieli jakiś pogląd.
W skrócie można powiedzieć, że to jest ciekawe porównanie i nawet spoko. Tutaj jeszcze Bartek podkreśla, że Paizo faktycznie powstało jako firma przed czwartą edycją, dopiero Pathfinder po prostu powstał po czwartej edycji, pierwsza edycja. Bo Pathfinder, pierwsza edycja faktycznie była odpowiedzią w jakiś sposób po prostu na to, że czwarta edycja nie do końca się podobała pod kątem a licencyjnym i b pod kątem zawartości. Bo to też nie jest tak, że czwarta edycja, ona miała pewne zmiany, które były bardzo kontrowersyjne na tamten czas, nie? Ona się śmiano, że D&D poszło w takie MMORPG. Kwestia też taka, że Odziel ma zapisy, ma być. Do tego w ogóle jeszcze nie doszliśmy, nie? Do tego jeszcze nie doszliśmy, bo na razie powiedzieliśmy o tym, że jedną z pierwszych rzeczy, która oburzyła ludzi, był zakres licencji, czyli obejmowanie tylko i wyłącznie papierowych RPGów. Mówiliśmy też o czymś mówiliśmy jeszcze?
O content creatorach? Nie, czekaj, nie, to mówiliśmy. Nie mówiliśmy
tak. O content creatorach. Powiedzieliśmy chwilę o tym. Dobra, to generalnie jakie były proponowane, czy jakie były zmiany przede wszystkim w tej OG 1.1, który się pojawił, który wyciekł, to było to, że dwie najważniejsze rzeczy faktycznie są takie, które najbardziej wkurwiły ludzi, to, że D&D i Wizardsi sobie rościli prawa do tego, co stworzono na OGL-u, czyli że wszystko to, co zostało stworzone na OGL-u, automatycznie daje prawo Wizardsom do tego, żeby wydawać to w własnym zakresie i na tym zarabiać. Druga sprawa, która była najbardziej wkurwiająca dla innych, było to, że oni update'ując OGL-a do 1.1 chcieli po prostu uznać za niebyłe wersję 1.0a. Czyli po prostu kompletnie powiedzieć, proszę pana, ta umowa to jest nieważna. Pan to co najwyżej wie, pan co może. Pan to może sobie pójść, nadpoczywać w dupę.
Jest. No i w związku z tym, to jest właśnie, dlaczego to też wkurwiło ludzi, bo to można powiedzieć, bo przykładowo wycofanie w ogóle, znaczy unieważnienie wersji OGL-a 1.0a sprawiłoby, że między innymi Paizo, które wydało Pathfinder 1 i 2 na OGL-u, do tej pory wszystko, co zarobiło i wszystko, czego używało, jakby to należałoby się im, ale od tej pory, zgodnie z zapisem nowego OGL-a, nie mogliby wydawać dalej swojego Pathfindera, ani żadnych dodatków, ani niczego tak naprawdę do Pathfindera, dopóki nie podpisaliby nowego OGL-a 1.1, a to znaczyłoby, że Wizardsi mieliby do Pathfindera prawa takie same jak Paizo i mogliby z nimi z tym robić, co chcieli tak naprawdę, a Paizo musiałby jeszcze horrendalne pieniądze płacić Wizardsom za w ogóle możliwość wydawania Pathfindera, bo tam generalnie były jakieś chore ilości pieniędzy, które trzeba było zapłacić, jeżeli przekroczyło się jakieś
25% chyba zysków. Zysków czy przychodów?
Nie, obrotów.
Obrotów?
Tak.
Wow.
Tak. Tak, to nie były przychody, to nie były zyski, to były 20 albo 25% obrotów. To znaczy, nie, jeżeli na twoje konto wpłynie 1000 zł, tak, ale w tym masz koszty i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, w sensie wydałeś na papier, wydałeś na korektę, wydałeś na grafika i tak dalej, i zostaje ci 200 zł w kieszeni, nie? No to 200 zł to jest 20% twojego obrotu.
Nie obrotu, revenue.
A, okej, dobra. No to nie, okej, dobra, to sorry, to ja źle doczytałem w takim razie, mea culpa, co powiedziałem. Natomiast, okej, nie?
Tak, generalnie chodzi o revenue, więc też nie jest do końca tak, ale still to i tak są, no, to jest duży tantiem dla Wizardsów. Za umieszczenie licencji.
Zbycie.
Tak, Paizo potwierdziło, że OGLP jest tylko po to, żeby inni mogli korzystać z tego, co tam jest. I tak, to prawda, do tego już dojdziemy, co powiedział Paizo i co powiedziały inne firmy, bo to jest też ciekawe. No bo właśnie, ta drama po prostu tam było ponad tydzień temu to się pojawiło, był ten byciek. Coraz więcej twórców, firm zaczęło po prostu odnosić się do tego, a Wizardzi siedzieli cicho. I...
Wszyscy. Wa. Wizardzi.
Bądźmy cicho, może się uspokoją. Będzie okej. Okay. Bardzo ładnego shorta nagrał D&D Shorts pod tym kątem. Właśnie obrazującego, jak dokładnie Wizardzi do tego podeszli. Będziemy siedzieć cicho. Wtedy przestaną się buldupić.
Tak jest.
Nie udało mi się.
Czy już?
Nie. Fuck!
Piękny shorts, polecamy D&D Shorts jak najbardziej. Bardzo fajne rzeczy chłopak robi.
Tak, bardzo, bardzo zabawne. Bardzo fajny pomysł ma na siebie, naprawdę. Szanuję. Dobra, więc wracając generalnie, pojawiały się kolejne firmy, które się odpowiedziały. No konsekwencje tego OGL-a w tej wersji, która się pojawił, były dość niefajne, aczkolwiek wielu ludzi się wstrzymywało, bo nie widziało na oczy tego pliku, nie? No bo odnosimy się tak naprawdę do przecieku anonimowej osoby, która podała to gdzieś tam i tak dalej, więc generalnie ja na przykład się wstrzymałem od pełnej oceny, no bo na podstawie czego? Nie wiem, nie? Tak, tutaj też faktycznie Bartek pisze, że mój log, aka Jacek, aka Mecha Boruta, też stworzył bardzo fajnego shorta, ja też potwierdzam, też uważam, że to bardzo fajny short, też, myślę, że później możemy dać wam linki w tak opisie.
Jest. Tak jest, to było cudowne.
Więc konsekwencje w sumie trochę podzieliliśmy już. No, byłoby tak, że dużo firm straciłoby nagle prawa do rzeczy, które stworzyło. Z zabawnych rzeczy na OGL-u powstał taki komputerowy RPG. Knights of the Old Republic.
Mm-hmm. Tak.
Więc według tego zapisu faktycznie Disney straciłby prawa do swojej własnej gry.
Nie. Tego zapisu nie straciłby prawa, ale przekazałby prawa, znaczy skopiowałby prawa dla Wizardów. Wizardzi nabyliby też prawa do tego, więc obie firmy miałyby prawa. To jest w ogóle chore, nie? Co oni próbowali z tym zrobić. Także tak, to jest
generalnie
jest
bardzo
zapis.
Możliwe, to co w wysiłku dalej, to teraz już wiemy, co tam dokładnie było, ale do tego się dojdziemy. No to przejdźmy przez kolejne. Następnie faktycznie przez ten tydzień pojawiały się wypowiedzi kolejnych twórców, kolejnych firm, które robiły kolejne kroki i załamanie wywołały po prostu na temat tego, co robią Wizardzi. Tak, wspomniałem
wcześniej. Oni się oburzyli niesamowicie.
Monte Cook Game. Znaczy, na początku, ja na początku myślałem, że jeśli chodzi o fanów i chodzi o twórców, w sensie o ludzi, którzy grają, nie? O graczy, to ich to nie obejdzie, no bo w sumie chuj, no co, no będziemy grali w D&D, tak jak graliśmy cały czas.
I część ludzi tak ma, nie? Część ludzi tak ma.
Pewnie coś będzie, ale myślę, że skazana wizerunku już jest dość duża, bo faktycznie jedną z odpowiedzi właśnie na ten cały ruch, to była akurat wczoraj odpowiedź, fani masowo zaczęli na Twitterze namawiać ludzi, do skancelowania subskrypcji na D&D Beyond, która
tak,
jest na pewno...
Od paru dni się kręci ten temat. Tak
solidnym zyskiem jest dla Wizardów, podejrzewam. To nie jest tak, że to jest po prostu nieopłacalne. Nie po to kupowali D&D Beyond, żeby to było nierentowne, tak? Więc wydaje mi się, tak naprawdę pod tym kątem to jest ruch. Oczywiście on się pojawił w związku z podobno wyciekniętym mailem od kogoś z Wizardów, który... mailem kogoś Wizardów, który generalnie jest ukrywany, że zarządowi zależy tylko i wyłącznie na subskrypcjach D&D Beyond. Ja bym się tutaj bardzo wstrzymywał pod tym kątem, bo po pierwsze D&D Beyond jest świeżym nabytkiem Wizardów, right?
Mhm.
To jest jedno.
No. No, znaczy wiesz co, ja widziałem generalnie jakiś wycieknięty mail, rzekomo wycieknięty mail, który mówi o tym, że zarządowi Wizardsów zależy na pieniądzach kupujących, a kupujący są tylko przeszkodą na tej drodze, nie?
To jest ten sam mail. Wydaje mi się.
Możliwe, widocznie na innym fragmencie się zafiksowałem po prostu, ale kurwa. No. Natomiast jakby tak, to jest młody nabytek, natomiast wiesz, to jest duży nabytek, nie? Bo oni nie kupują rzeczy małych, jakby no, jakiś tam hajs tego musi być.
Tak, no. Ale to też nie jest tak, że to jest teraz ich główne źródło dochodu, nie? No, to nie wydaje mi się, że się tak nagle to zmieniło. Ciągle wiesz, wydaje co, mi się, ja powiem, że tak wszystko podrafiku jest główna.
Na pewno nie jest głównym źródłem dochodów, ale jeżeli oni już w tym momencie doszli do sytuacji, w której kupując fizyczny podręcznik dostajesz kody na Beyonda, jakby za gratis, i kupili tego Beyonda i pracują nad nim, walą w niego hajs, żeby się rozwinął i generalnie chcą go łączyć z tabletopem wirtualnym, to jest to istotny jakiś, wiesz, kawałek przychodu, nie?
Więc to trzeba pamiętać. Kawałek przychodu nie, ale istotny kawałek planów na przyszłość na pewno.
To swoją drogą, nie? Jakaś ścieżka do dostania się do...
Teraz to jest duża część ich normalnych zysków. Pamiętaj, że to jest Wizard of the Coast. Oni też mają jeszcze Magicka, tak? Więc to jest zupełnie inna kwestia.
No którego też swoją drogą spierdolili ostatnio.
Tak. Zalali go toną szmelcu i tak dalej. Więc tak, to się zgadza. Natomiast tutaj Grey Wolf pyta, czy osoby nawołujące do anulowania subskrypcji mogą ponieść jakieś konsekwencje? Tak, nie będą mieli dostępu do kontentu dla subskrybentów D&D Beyond. To jest ich konsekwencja. Prawo wszędzie na świecie absolutnie zezwala do nawoływania do bojkotu konsumenckiego i absolutnie nie ma w tym najmniejszego problemu i bólu. Często akurat to nawoływanie do bojkotu konsumenckiego ma odwrotny skutek, ale akurat w tym wypadku, jeśli to faktycznie dzieje się tak, jak ja widzę, jak czytam, to ten bojkot konsumencki jest jednym z niewielu bojkotów konsumenckich, który ma kurwa sens.
Ja. Zwłaszcza, że... Mnie rozpieprza na przykład, jak kreatywni są ludzie, którzy robią grafiki przeciwko generalnie Wizardsom i potrafią przerobić One D&D na Money D&D, dodając tylko M i Y na końcu, albo Bigon D&D, co jest w ogóle absurdalne. Są piękne grafiki. Okay. Zalało socjalki właśnie z hasłem bojkotujcie i wywalajcie. Ale poza subskrypcjami, to co mi wpadło też w ręce, w związku z czym, że na Beyondzie jakoś w tym tygodniu też pojawiła się opcja wypełnienia ankiety rozwojowej Beyonda z hasłem wspierajcie nas, mówcie co wam leży na sercu i my się poprawimy, to ludzie rzucają hasło, żeby wypełniać tą ankietę i w każdym możliwym okienku wpisywać nigdy więcej nie kupię nic od Wizards of the Coast, dopóki generalnie będą próbowali zaorać nasze hobby OGL-em 1.2.0 czy 1.1, nie? Więc to też jest ciekawe podejście. I ta ankieta rzeczywiście jest i rzeczywiście można sobie ją wypełnić. Ponoć nawet ludzie z radością to robią, więc śmiesznie. Ale jakby ilość TikToków, czy jakichś reelsów na YouTubie, czy gdzieś które się pojawia.
Ilość analiz na YouTubie, takich poważnych, długich materiałów, ile powstało tego. No kurwa, to jest po prostu, jak ktoś followuje RPG na YouTubie, to prawdopodobnie w tym momencie jego YouTube jest zajebany po prostu. Wszyscy nagrywają o Oldzielu. My też kurwa nagrywamy o Oldzielu. Taka jest prawda, tak? W Polsce dobre rzuty nagrały z Będzie Grane, tak?
Tak jest.
W sensie bardzo fajna. Tondera z Kubą Skórzyńskim, nie pamiętam jak Tondera ma na imię, tylko przepraszam, że po nazwisku, ale Tondera z Kubą Skórzyńskim nagrali. Oni obydwoje są prawnikami, więc możecie to rzucić okiem, na to okiem, posłuchać z punktu widzenia dwóch prawników, jak to wygląda. My nie będziemy się bawili w analizy prawne, bo przepraszam bardzo, to jest RPGatka, kogoś tutaj oczekuje, poważnych analiz prawnych. Jest. No kurwa,
my to jesteśmy tego, żeby być susi.
Tak.
RPGatka. Jesteśmy trochę jak Japonia.
Bo sushi?
Bo sushi. Słuchaj, ale jeszcze najlepsze jest to, że w tych TikToków czasem można znaleźć tak niesamowite perełki. Ja wpadłem wczoraj na laskę, która generalnie prowadzi też jakiegoś tam TikToka około dedekowego, prawda? I robi jakiś tam content, nie? I rzuca hasło, że Czy Wizards of the Coast naprawdę chce to zrobić? Czy oni naprawdę chcą iść na wojnę z tym milionem nerdów? Ludzi, którzy są generalnie zafiksowani na swoim hobby, jedno czy myślą to cyferki i żeby wszystko się zgadzało? I wiesz, jakby przedstawiło to z takiego kontekstu na zasadzie, ci ludzie rzeczywiście potrafią robić rzeczy i jak oni chcą, to wiecie, to tych Wizardsów do piachu poślą. I to jest takie kurwa scary, nie? Ale to ma sens. Ale tak, kontentu jest mnóstwo.
Ja bardziej się śmiałem z tego. To nie był TikTok, to był mem, który widziałem odnośnie tego, że Wizardcy idą na wojnę z armią of rule lawyers.
Tak.
Dla wszystkich, którzy nie wiedzą, jest takie określenie faktycznie na strażników zasad, tak? Którzy po prostu pluczował ten, pilnują wszystkich zasad. Po angielsku nazywa się rule lawyers właśnie, nie? I Jezus Maria, no po prostu kurwa, tak się uśmiałem z tego. Ilość fan contentu, które powstaje, jest piękne. Ale wracając do tych takich mniej przyjemnych spraw, czyli do tego, że mamy tutaj też stronę odpowiedzi poważnych firm. Które wcale nie są takie poważne, te odpowiedzi. Ja dzisiaj dla swojego...
Czytasz i słyszysz takie kaczing z tyłu, w sensie hajs się musi zgadzać, nie?
Ale kaczing to był kupiec.
Też.
Nie, ja
to dzisiaj... było, stary, to było tak dawno temu, że nikt nie załapie tego dowcipu.
Obawiam się, że na tym Discordzie, na tym Twitchu, na tym kanale załapią, bo ludzie ciągle mi pominają. No. Ja widziałem dzisiaj na przykład mema od Monte Cooka, który sam, ty mówiłeś nawet jakiś czas temu, tak, że Monte Cook zaczął reklamować się pod tym kątem, że w 2023 modela może być, czy Cypher System może być moją nową grą roku,
tak.
Nie?
Tak, absolutnie.
Nie wiem, czy widziałeś mema, który dzisiaj Monte Cook wrzucił, jest Geordi LaForge z Star Treka, który widzi, jest ten, mówi, robi nope, nie, na Odzie Drama i jest na Monte Cook Game Cypher System.
O, idealne! Ja widziałem dzisiaj mema, jak King Kong i Mecha Godzilla próbują tam Godzilla chyba stłamsić czy coś takiego, nie pamiętam już co to było, ale to w tej klimacie, nie? I ta tłamszona Godzilla to jest OGL, a obok jest Paizo i Monte Cook, nie? Cudowne.
Okej. No ale właśnie, pojawiło się na przykład to, jest taka firma jak Cobalt Press. Cobalt Press, no. Jak nie wiecie, jest firmą, która wydaje, która żyje wydawania kontentu do D&D 5e, tak? Oni po prostu, zresztą oni tak naprawdę żyją z tego od dawna, bo oni jeszcze do, wydaje mi się, że te trzecie edycje jeszcze wydawali. Oni bardzo długo na tym jadą. Cobalt Press jest faktycznie firmą, która tutaj od dawien dawna robi rzeczy, nie? I oni ogłosili, że będą robili jednak własny system.
Tak. Tak. I nie tylko oni, nie? Ale to jest dobry przykład, nie? Że kobolni stwierdzili, damy radę.
Oni zrobią własny system z blackjackiem i dziwkami i sorry, Wizardci.
Proste, nie? Jakby to jest niesamowite, nie? Ale to jest bardzo dobre, zobacz, nie? Jakby ludzie nagle dochodzą do tego, że dedeki nie są jedynym RPG-iem. Jakby Wizardci zrobili dla RPG-ów to, czego nie zrobili Wizards wszyscy inni od 50 lat, nie? To jest niesamowite.
To prawda. Generalnie masz rację pod tym kątem.
To jest
piękne. I co? Oczywiście tak samo chyba najważniejszym ogłoszeniem, jakie pojawiło się w ciągu całej tej dramy, jest to, które padło wczoraj na stronie Paizo. Otóż, drodzy widzowie, powstanie nowa otwarta licencja dla RPG-ów. Ta licencja będzie nazywała się bardzo fajnie. Przejdziemy się do OGL-a. Będziemy prawdopodobnie za niedługo używali wszyscy licencji Ork.
Tak.
OpenRPG Creative License.
Chcę doczekać tego. Chcę doczekać tego, chcę tego używać, chcę, żeby to generalnie działało i tak, czekam. To są piękne czasy.
Jeśli chodzi o tą licencję, Cobalt Press powiedział, że będzie używał, będzie powiedział chyba Green Ronin Game, powiedział, że będzie ich używał. Na pewno Chaosium powiedziało, że będzie używał tej licencji tak samo. I co jest ciekawe i co jest ważne, Paizo, tworząc tą licencję, powiedziało, że nie chcę być właścicielem tej licencji. Co więcej, przy okazji Paizo powiedziało właśnie parę innych rzeczy. To jest też ten moment, w którym memy górą, nie? Paizo powiedziało wprost, że nie wydaje im się, żeby którakolwiek z wersji, żeby licencja OGL 1.0a była w jakikolwiek sposób odwoływalna, bo byli tam, jak ją tworzono. I teraz wiesz, i teraz pod każdym razem widziałem po prostu kopiowany ten tekst i po prostu pod spodem Eldron, nie? I was there 3000 years ago.
Tak, jeszcze powinien być ten z... Jezu, jak on miał? Ten z... Lew Czarownicy, o ten Lew, Aslan z Lew Czarownicy i Starej Szafy, mm-hmm. gdzie Hasbro mówi, cofamy licencję, a Lew do niego, nie cytuj mi to starej magii, byłem tam jak ją tworzono. Kurwa, to samo.
Tak, 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 no. Dokładnie. To dokładnie tak, to jest piękne. No generalnie fail za failem, generalnie wszystkie firmy ruszyły do boju i... Na początku ja miałem, tak jak mówię, ja się wstrzymywałem, bo nie byłem pewny, no bo to jest po prostu jakiś tam wyciek, chuj wie co i jak, ale każda kolejna firma, która się od niego odniosła, przekonywała mnie, no nie, ten wyciek chyba jest prawdziwy, kurwa, te treści, te informacje, które tam się pojawiły, to kurwa tak naprawdę musiało być. No i...
Aż tu nagle.
Przyszedł dzień dzisiejszy, proszę państwa. Dzień dzisiejszy, proszę państwa, piątek 13. Wizardsi przyznali się, że wyrzucili naturalną jedynkę na teście, na OGL-a. I dlatego wydali oświadczenie, przy którym znowu wyrzucili naturalną jedynkę.
Kurwa, mistrzostwo, nie?
Bo to oświadczenie, w porównaniu z tym pierwszym, które faktycznie było okej, okay, trochę zażegnywało, tak, pewne problemy, trochę tam uspokajało, no okej, okay było, nie? Ta nowa, nowe po prostu tylko wkurwiło. Nowe oświadczenie OGL-a odnosi się do wszystkiego, co się pojawiło. I ja nie wiem, czy my chcemy je przeczytać całe na to. No jest dość
nie, długie. Nie będziemy całego czytać. Nie, całego nie ma sensu czytać na pewno. Wystarczy, że powiemy chyba... Znaczy tak mi się wydaje, wystarczy, że powiemy, że potwierdzają, tak jak Bartek pisze, 20% tego, co było w wycieku i to złe 20%.
Nie. Bartek pisze w innym. Bartek pisze o tym, okay. że normalnie przy zarobkach miałeś 25% royalties, a na Kickstarterze miał być 20%. I szef Kickstartera potwierdził tą informację. To o to się odnosi Bartek. Okay. Okay, to jest wątek, którego w ogóle tutaj nie poruszyliśmy i Bartek co nie przyszedł tutaj trochę zachaosił przez to.
Dobrze, ale w sensie tak, to oświadczenie na Beyondzie, które w ogóle wyszło, to jest niesamowite, oświadczenie Wizardów, które wyszło na Beyondzie, potwierdza, powiedzmy, te 20% złych rzeczy, które było generalnie.
Nie 20%, no potwierdza wszystkie złe rzeczy, które tam były.
Ono 20% absolutnie... tego, co było, ale wszystkie złe.
Ono potwierdza absolutnie wszystko, co było złe. Oni się przyznali, według mnie, tym oświadczeniem wprost do tego, że faktycznie w tym OGL-u, który wysłali do firm i do content creatorów, że tam faktycznie były informacje, były tam zapisy, po pierwsze o tym, że przejmują prawa, tak, że dostają dodatkowe prawa na ten content, i tłumaczą się, że to nie było ich intencją. Jak nie było to kurwa waszą intencją, to kurwa dlaczego to tam jest? Do cholery jasnej.
Nie. Ich intencją było to, żeby to nie było to, żeby to wyciekło, nie? Jakby to jest niesamowite. To jest wyciek, a oni mówią w tym oświadczeniu, że oni na to liczyli, że dostaną feedback od wszystkich. Czaisz, kurwa, to jest w ogóle absurd, nie? Jak?
Czy ja bym pierwszy zrobił, jeśli chciałbym coś takiego zrobić, wypuściłbym OGL-a, po pierwsze w taki sposób, że z każdym, do kogo wysyłam, wysłałbym mu NDA-kę i do każdego wysłał zmieniony zapis, inny zapis. Tak. I sprawdził, co wycieknie i wtedy się dopierdolił do tej osoby, to jest raz, ale no zrobiliście takie zapisy, takie zapisy powstały, że ja się nie dziwię, ktoś to puścił, bo faktycznie ta osoba zrobiła nam, no, dobrze, tak? Nie oszukujmy się. Mm-hmm. Wizardsi chcieli po prostu, kurwa, po cichu, po cichutku, bez... Co jest najważniejsze, oni mówią, że w oświadczeniu mówią o tym, że zależy im na fanach. Dlatego do dzisiaj nie ma żadnej treści dla fanów dostępnej. Ona krąży po sieci w jakiś sposób, ale nie z oficjalnych źródeł. I spójrz na to w ten sposób. Jak robią coś dla fanów, wypuszczają na D&D Beyond wypuszczają to i dają ankietę. Dlaczego tego Ojira nie ma? Bo może jednak wcale nie chodziło o fanów. Więc tutaj proste, po prostu w paru miejscach są łapani po prostu na kłamstwie raz za raz. Można złapać i na bardzo prostym, na bardzo chujowym kłamstwie. To jest po prostu korporacyjne kłamstwo, które ma nam wmówić, że mieliśmy dobre intencje, ale zostaliśmy źle zrozumieni.
To jest tak once corpo, always corpo, nie? Tak, ale napisali, że też wygrali, nie? Że to nie tak, że myśmy wygrali, oni przegrali. Myśmy wygrali, ale oni też wygrali, nie? Albo no tłumaczenie, że ale to wiecie, bo my musimy mieć te zapisy, bo wchodzimy z grą na ręki w wideo, wiecie, będziemy robić filmy i w ogóle i musimy się bronić. Kurwa, przed czym ja pierdolę, nie?
No, po pierwsze od tego, macie od tego oczywiście po prostu swoje trademarki, które żadna licencja tak naprawdę OGL nie pozwalał na korzystanie z trademarków, tak? Mhm. To jest jedno. Druga sprawa, kolejna sprawa jest taka, że jak ktoś bardzo będzie chciał, to i tak skopiuje wasze mechaniki, bo wiecie, to jest najprostszy przykład. To, co chcą zrobić Wizardci, to Dredu miał porównanie z placem zabaw. Już nie. Wyobraźcie sobie, że macie jakąś grę wideo. Grę wideo typu, nie wiem, Battle Royale. I w tym momencie przychodzi Epic. I Epic mówi, dobra, to teraz patentujemy wszystko, co jest mechaniką Battle Royale w Fortnite.
Tak. No, i tyle, nie?
I tak, dokładnie. I to jest nie da się to raz. Faktycznie w żadnym kraju praktycznie jest bardzo trudno opatentować konkretne mechaniki. Udało się to kilkukrotnie w przypadku gier i to też w tak bardzo ograniczonym zakresie, że nawet mnie żal tych, którzy sobie zrobili patent. Na przykład jak mamy Warner Brosa, mamy tak? Warner Bros, który zrobił patent na system Nemesis, hehe. W Shadow of War i Shadow of Mordor. I im tak to zawęzili po prostu do takiego stopnia, że tak, nikt nie zrobi im w żaden sposób tutaj kopii tego, bo po prostu będą mieli swój własny system.
Wiesz co, ja ci powiem tak, zamieszanie z zamieszaniem, wyszło kurwa chaotycznie w chuj, wyszły tutaj niesamowite rzeczy, jakby no, once corpo, always corpo i to co się odpierdoliło, to jest po prostu chaos. Ja się cieszę.
Najzabawniejsze chyba jest tutaj, wiesz co, to, że oni powiedzieli, że nie wpuszczą tego nowego OGL-a, bo tak, nie jest gotowy. Tak. Tak. Ale nadchodzi.
Ja się cieszę, że przez to wszystko po prostu te firmy, które tam gdzieś generalnie sobie stały z boczku, zrobią tego orka, zaczną wypuszczać swoje systemy. Generalnie gracze poznają inne rzeczy niż tylko Dungeons and Dragons i gra się rozwinie w kierunkach. Znaczy gra w RPG, nie w Dungeons and Dragons, tylko gra w RPG rozwinie się w kierunkach, których powinna się rozwinąć dekady temu, nie? Cudowny marketing dla RPG-ów, chujowy dla D&D-ków.
Tak. Dokładnie tak. Proste. Generalnie dedeki, w zasadzie przez Wizardci, chcieli sobie w stopę. I ja myślę, że Hasbro znowu straci wartość akcji. Że Hasbro generalnie będzie szło spiralą bardzo niefajnego, jakby to powiedzieć, bardzo niefajnym kierunku. No i Hasbro niestety z tego powodu może doprowadzić do tego, że będą musieli sprzedać prawa do D&D komuś. To byłoby fajne.
To byłoby ciekawe, nie? No, to byłoby fajne.
A zarazem nie, fajne, bo mogłoby też dojść jeszcze gorsze korpo.
No, wiesz co? Niech sprzedadzą Paizo. O, cudowne.
A tak w ogóle to OGL, to jest tablica rejestracyjna dla powiatu głupczyckiego.
Wow.
Aran mówi tak, Microsoft ich kupi, ale w sumie powiem ci, że przy obecnym Microsoftie nie mam problemu. Obecny Microsoft jest na pewno o wiele bardziej proklientską instytucją i proklientską firmą, jeśli chodzi o gaming, niż na przykład Sony.
Tak, znaczy obecnie Microsoft dla gamingu jest makro hard tak naprawdę, nie? Po prostu.
O tak, lepiej to niż Elon Musk, dokładnie. Niech przypadkiem nam tylko Elon Musk nie kupi D&D, bo wtedy jesteśmy zgubieni.
Zwolni większość potworów z bestiariusza.
Ja się zastanawiam, co musi czuć sobie Jeremy Crawford w tym momencie, kiedy ta cała gówno się tutaj wylewa. Bo Jeremy nie generalnie wiem. Jest naprawdę fajną osobą. Jeremy Crawford jest bardzo, bardzo dobrym twórcą. I generalnie mam wrażenie, że niestety on teraz jest wbity, kurwa, właśnie w kleszcze korporacyjne machiny. On nie ma na to wpływu, kurwa, a świeci przed tym wszystkim, kurwa, swoją własną osobą, nie? I to jest jedna rzecz, która mi się podoba, że wszyscy, jak jeden mąż, też mówią jedno: zostawcie w spokoju twórców, którzy piszą dla D&D.
Trudat. Dla Wizardów. Oni nie mają z tym prawdopodobnie nic wspólnego.
Napierdalajcie w firmę, a nie w ludzi. I kurwa, to jest tak piękne. Bo tak, bo generalnie zjebaną korporacją jest Wizard. Wizard oczywiście za korporacją stoją ludzie, ale ludzie, którzy stoją za korporacją, są hen daleko od tego człowieka, który tworzy content, który później ty sobie zjadasz tam w weekend z kumplami przy sesyjce, tak? Oni też są odpowiedzialni za to, że pada jakość D&D. Bo mają wymogi. Padło hasło od CEO Wizardsów, tak? Która powiedziała, że. Czy CEO Wizardsów, czy jakiejś innej osoby ważnej w Wizardsach, że D&D jest strasznie słabo.
Tak.
Niedoszacowane jest, tak? Że jest zbyt mało warte.
Undermonetized,
tak. Że monetyzacja D&D jest niedoszacowana. No i stąd te ruchy tak naprawdę wszystkie, tak? Oni chcą po prostu więcej zysków i to się może skończyć dokładnie tak samo, jak się skończyło w przypadku Magica, w którym Batku absolutnie nie rozumieją tego, że kurwa nie, to nie jest undermonetized. To jest dokładnie ta wartość, którą macie. I puszowanie większej ilości dodatków nie poprawi waszej monetyzacji tego. Sorry, nie. To tylko sprawi, że ludzie będą mieli dość, kurwa. Że ludzie nie będą chcieli. Przeżywaliśmy to, kurwa, ponad 20 lat temu, tak? Si. Przeżywaliśmy to przy TSR-ze. Kurwa, lessons learned, ludzie. Ja pierdolę, lessons learned.
Jak widać, no nie. Once corpo, always corpo. Po prostu, nie?
Tam chodziło o to, żeby gracze więcej płacili nie MG, bo oni już są dobrze zmotywowani. Ale wiesz, że to nie do końca jest tak.
Ale wiesz co? Trochę tak, trochę nie, bo generalnie ten content, który w Wizardzie chcą wpuścić na rynek, w sensie mówimy tu o wirtualnych stołach i tak dalej, nacisk sprzedażowy, oni mają rzeczywiście na to, żeby ludzie, którzy grają w dedeki, mogli więcej płacić, mieli za co płacić, nie? Bo zazwyczaj ludzie jak kupują podręczniki, to mistrzowie gry przeważnie kupują podręczniki i potem cały stół ich używa, bo to najczęściej stosowana praktyka. Oczywiście nie zawsze, ale najczęściej. Natomiast przy stołach wirtualnych, w których wiesz, możesz kupić sobie figurki, to nawet musisz kupić sobie figurki, musisz kupić skiny do nich i pomalować i tak dalej. Jakby przesuwasz model marketingowy też na to, żeby gracze mogli kupować sobie dodatkowe rzeczy i kupować ich więcej, prawda? Także no, gdzieś tam się takie coś pojawia, nie?
Tak jest. Ja tylko kontekst tutaj wypowiedzi, bo to nie to moja opinia. Jasne, Aran, jak to rozumiem. Znaczy, kontekst wypowiedzi fair. Natomiast wydaje mi się, że to jest też całe podejście Wizardsów do wszystkiego i to widać, to czuć. Wizardsi po prostu, całe te wszystkie ruchy są po to, żeby wyciągnąć jak najwięcej, ostatni grosz z nas wszystkich. I najważniejsze jest to, że nie wyciągnięcie tego ostatniego grosza, bo wszyscy będą mieli was w dupie.
Trudno.
Jeśli ktoś ma tworzyć
dodatki kapitalistyczny.
Tak, tym pozytywnym antykapitalistycznym akcentem możemy powoli kończyć dzisiejszą bogatkę. Masz rację, nie rozkręcajmy się dalej.
No, znaczy, bo to będzie rant już po prostu, nie? Jakby rantować nie chcę. Znaczy, już zrantowaliśmy wystarczająco, nie? Jakby rantujemy od godziny, nie?
A Paizo ma BGN boxa z fajnymi płaszczkami zamiast takich DLC. Okej.
Okay. Tak.
Plaskaczami, nie płaszczkami.
Tak.
Nie wiem, czy są plaskacze.
Plaskacze? Wiesz, to są, jak masz, nie, plaskacz to jest jak dostajesz w twarz, ale plaskacze to są też potoczna nazwa na te kartonowe figurki zadrukowane z dwóch stron.
Aha. Nie korzystam.
Tak masz taką, wiesz, wyciskankę taką po prostu, nie?
Jasne,
to
jasne.
Sobie wyciskasz ten i masz po prostu figurki, tam sobie robisz takie krzyżyki w ogóle, nie? Fajna rzecz, bardzo fajne. Takie tokeny, no.
Tokeny, dobrze. To nie korzystam, gram online. Sorry. Dobra, drodzy widzowie, w takim przypadku myślę, że to by było na tyle. Bardzo wam dziękuję za dzisiejszą obecność. Miło, że wysłuchaliście naszego rantu na Wizardsów.
Jest.
To co? Oglądajcie podcast RPGatka. Ja jestem Diabeł.
A ja jestem Dredu. Dobranoc.
Dobranoc.